czuję się obstawiony, zabezpieczony elektronicznie. Nie wiem, jak to znieść. Bóg jest dobry. A łaska Jego trwa na wieki. Myślę, że każdy z nas ma tą świadomość, że kiedy przychodzimy, to przychodzimy przed Boże oblicze, by wylać przed Nim nasze serce. I dzisiaj mieliśmy piękne już słowo, które tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć amen i pójść do domu, żeby je przetrawić. Bo myślę, że potrzebujemy pokarmu, ale też nie możemy się przejeść, żeby nam z głowy nie wyleciało to, co jest ważne. Myślę, że to, co jest istotne, to to, co było i co jest tematem, myślę, każdego naszego zgromadzenia, to to, że wszystko, co dobre, mamy w Chrystusie. Dlaczego? Bo On ma wszelką władzę i wszelką moc. Bo tak Ojciec postanowił, żeby Jemu dać. Ale na podstawie tego, co uczynił. Na podstawie tego, że postanowił pójść drogą, która nie była przyjemna i fajna. Drogą, której był kuszony. Drogą, której był zachęcany do tego, żeby odpuścić. Nawet będąc na krzyżu. Już będąc na krzyżu mówili, zejdź. Co się będziesz męczył? Pokaż swoją moc. Ale nie o to chodziło. Bo nie chodziło o chwałę i moc. Choć wielokrotnie wielu ludzi chciało owołać. Był taki moment, że biegali za Nim, żeby Go owołać królem. Pamiętacie? Ale On powiedział, moje królestwo nie jest stąd. Moje królestwo nie jest stąd. Moje królestwo jest w innym miejscu. I powiedział, zapraszam do tego królestwa. I powiedział do swoich uczniów, idźcie i też zapraszajcie do tego królestwa. Idźcie i powiedzcie, że objawiło się ono i że to jest królestwo, które nie ma końca. Bo wszystkie królestwa się kończą i mają wiele minusów. Ale to królestwo nie ma końca. To królestwo jest pełne miłości i mocy. To jest królestwo, w którym najważniejsza jest miłość. To jest królestwo, gdzie przewyższa miłość wszystko. Bo Biblia mówi, że Bóg jest miłością. I Chrystus jest tym, który objawił tą miłość. Objawił Boga takim, jakim jest. Jakże ciężko zobaczyć Boga miłości przez zakon na przykład, prawda? Bardzo ciężko zobaczyć Go przez pewne fragmenty Starego Testamentu, gdzie ogłaszał swoją sprawiedliwość. Bo boimy się tej Jego części sprawiedliwości. I to jest naturalne, że boimy się konsekwencji. Że boimy się tego, że możemy nie sprostać Bożym wymogom. Bo czytając Słowo Boże, bo czytając przykazania Boże, one nas oskarżają. One pokazują nam naszą słabość. Słowo Boże pokazuje nam naszą nieczystość. Pokazuje, jak jesteśmy niedoskonali. I to jest prawda, z którą próbujemy się zmagać i ją gdzieś odsunąć. Zasłonić ją Bożym miłosierdziem i powiedzieć, o jak dobrze, że mamy Boże miłosierdzie. I dobrze, że mamy Boże miłosierdzie. I dobrze, że mamy Bożą łaskę, bo inaczej nie byłoby szansy dla nikogo z nas. Ale prawdą jest też to, żeby uświadomić sobie, że Jezus, kiedy objawił swoje królestwo, to królestwo związane jest z pewnymi zasadami. I w tamtym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, przepraszam, spróbowałem o ten temat trochę powiedzieć. Powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus, przekazując swoim uczniom, powiedział do nich, idźcie i głoście tą Ewangelię. Ale ta Ewangelia zawiera w sobie pewne bardzo ważne prawdy. Że ta Ewangelia nie zgarnia, właściwie można powiedzieć, że zgarnia ryby. Ale pamiętacie, jest taki fragment, że wyrzucił się sieci i sprowadził, i potem były ryby, tak? I on nieco zrobił, przebrał. Te, które się nadają do jedzenia, wyrzucił. Myślę, że to jest coś bardzo ważnego, żebyśmy zrozumieli, że Bożym zamiarem i Bożym planem jest to, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ale z drugiej strony nie wszyscy będą zbawieni. Nie dlatego, że Bóg tak nie chce, a dlatego, że ludzie nie chcą przyjąć pewnych zasad, o których mówi Boże Słowo. Nie chcą się zgodzić na Boży porządek. Nie chcą się zgodzić na Boże standardy. Nie chcą się zgodzić na to, co Bóg powiedział i w jakim kierunku kieruje te słowa do człowieka. I wielokrotnie, kiedy głosimy Ewangelię, próbujemy przekonać kogoś do Jezusa Chrystusa. Próbujemy zachęcić do tego, żeby zechciał, powtórzę to, zechciał nawrócić się i oddać swoje życie Bogu. Ale tak naprawdę często wynika to od niezrozumienia. I myślę, że dobrym przykładem jest, myślę, doskonałym przykładem jest historia opisująca Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. Kiedy Jezus uczył uczniów, uczył pewnych zasad. Pokazywał im, na czym polega Królestwo Boże. On chciał im pokazać, że Królestwo Boże jest szczególnym miejscem. To szczególne miejsce jest dla każdego, kto uzna zasady w nim panujące. Że nie ma pójścia na skróty. I że nie ma czegoś takiego, że Bóg pójdzie na jakieś ustępstwa. Bo gdyby to zrobił, to myślę, że Jego tak nie byłoby tak. Jego nie, nie byłoby nie. Dlatego to, na czym mamy się opierać, to, czego mamy się uchwycić, to tego, co jest zapisane w Bożym Słowie. Nie ma tutaj odstępstwa. My możemy oczywiście czasami błędnie pewne rzeczy interpretować. Ale niezależnie od tego, Słowo Boże jest niezmienne. Słowo, którym przemawiał Jezus, którym przekazał uczniom, apostołom, żeby oni dalej głosili kolejnym uczniom, tak? I myślę, że to, co jest istotne i za to możemy Bogu dziękować, że to Słowo zostało natchnione, spisane i zostawione nam. Że nie musimy borykać się z takimi własnymi pomysłami na Królestwo Boże, ale możemy je w sposób jasny i czytelny je zobaczyć i określić. I kiedy Jezus przebywał pośród ludzi, pośród swoich uczniów, postanowił uczniom dać pewną bardzo ważną lekcję. Chciał ich nauczyć i przekazać pewne zasady, którymi mają żyć, którymi powinni żyć i która powinna być czymś, czym będą się dzielić z innymi ludźmi, którzy usłyszą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Że dobra nowina o Jezusie Chrystusie to jest zbawienie z łaski za darmo, tak? Ale zbawienie z łaski do. No bo co to znaczy, że zbawienie? Do czego? Zbawienie do czego? Zbawienie z czego do czego? No bo to jest, myślę, bardzo ważne i istotne. To, że się lepiej poczuję, bo ktoś mi mówi, dobra, źle zrobiłeś, niech ci będzie tam. Już ci więcej tego nie wspomnę. No i co poza tym? Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że to jest dopiero początek. Że przyjęcie Bożej łaski, zbawienia i narodzenie się na nowo jest do. Bo narodzenie się tak naprawdę jest do Królestwa Bożego albo do czegoś innego, to sobie możemy wyobrazić. Ale do czego? Do lepszego życia tutaj? Do lepszych wartości? Do tego, żeby mieć więcej spokoju, nie wiem, więcej błogosławieństwa, załatwione jakieś sprawy, które Bóg nam tutaj pomoże rozwiązać. Bo czasami mówimy o tym życiu i często też tak jest, że ludzie oczekują od nas, że przyjdziemy do nich, pomodlimy się o nich, a oni będą mieli załatwione sprawy tu. Okej. I tak było za czasów Jezusa, pamiętacie? Ludzie szli tłumy za Nim. Dlaczego? Bo Jezus powiedział, bo się najedliście. Bo otrzymaliście błogosławieństwo takie, że wielu z nich zostało uzdrowionych. Wielu z nich zostało pokrzepionych, uwolnionych od ich opresji, różnego rodzaju trudności. Ale czy to zmieniło ich życie? Jezus jasno i wyraźnie powiedział, nie szukajcie tego. Ale szukajcie tego, co jest wieczne, nieprzemijające. To, na czym Bóg położył pieczęć swoją. Na tym, żeby objawić Królestwo Boże. Na tym, żeby to Królestwo Boże było czymś, co będzie mieszkało w was. I to jest celem, i to jest celem podstawowym głoszonej prawdy. Jeżeli Królestwo Boże jest w nas, to co innego może być ważniejszego w życiu? Co może być trudnością w naszym życiu? Co może być przeszkodą w naszym życiu? Nic. Bo mamy już Królestwo. Dlatego Paweł tak mocno podkreśla, pisząc do Kolosa, a myślę też i do nas, tego, co w górze szukacie. Nie tego, co na ziemi. Bo to, co na ziemi jest przemijające. To wszystko jest przemijające. A to, co w górze, jest wieczne i stałe. I z tym przyszedł Jezus. Jezus przyszedł do nas i mówi, uczcie się i poznawajcie Królestwo Boże. Zacznijcie już żyć tym Królestwem tutaj na ziemi. Dlaczego? Mamy dwa królestwa. Królestwo tego świata i Królestwo Boże. Nie ma pośredniego. Nie ma nic pomiędzy. Chociaż mam wrażenie, że my wszyscy żyjemy trochę pomiędzy. Nie chcemy żyć dla Królestwa Bożego i wycinamy to, co nam się nie podoba. Te niektóre złe rzeczy. I to też jest taki ciekawy podział, bo w zależności od grupy osób wierzących. Są tacy, którzy mówią zegarka nie, krawata nie, bo to świat. Nawet są tacy, którzy mówią nie elektryka. Trzeba jeździć powozem, a ubranie sobie samemu szyć. Bo guziki też mogą być nie z tego, to z tego świata. Muszą być odpowiednie. To jest niesamowite. Ale dochodzimy do pewnych obłędnych pomysłów na to, jak to sprawować. Ale Bóg nie o tym mówił. Nie koncentrował się na takich rzeczach. Nawet Paweł, znowu powołał się na list do Kolosa, powiedział, przecież to wszystko. Są ludzie, którzy zabraniają różnych rzeczy. I święta, i takie różne rzeczy. A Paweł mówi, że to wszystko przez swoje używanie niszczeje. Niestety. Szkoda, że to niszczenie, bo by starczyło na dłużej. Ale z drugiej strony nie ma tej frajdy kupywania czegoś nowego. Tak naprawdę to nie o to chodzi. Królestwo Boże to nie pokarm, tak? Królestwo Boże to nie pokarm ciała. Choć Biblia mówi, że mamy się troszczyć o nasze ciało. Ale tak naprawdę wiele rzeczy my przyglądamy się i patrzymy na wiele spraw nie według Królestwa Bożego, ale według tego świata. Kto dał nam prawo? I dlaczego mamy ciągle mierzyć się z tym światem? Znowu sięgamy nie do Królestwa Bożego, ale sięgamy do zakonu, tworząc swoje własne. Zakon mówi, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. A my mówimy, chrześcijaństwie oczywiście my nie, ale nam, chrześcijanom, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Ja uwielbiam słyszenie słowa nie wolno. Tak naprawdę to niczego nie zmienia. Bo Biblia nie mówi, wolno, nie wolno, wszystko nam wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Tak? I o to chodzi, czy ja poznam, czy to jest pożyteczne. Ja, jeżeli tego ja nie poznam sam, to będę żył w niewoli. W niewoli tego, że mi nie wolno. Już nie, się nie związane z zakonem, bo to nie zakon, ale mi czegoś nie wolno. Tylko pytanie jest, z czego to wynika? A Jezus Chrystus chciał i uczył uczniów trochę inaczej. On im mówi, zmieńcie się od środka. Bo przemiana nie polega na tym, że to, co przyjmuję, może być mnie skala. Pamiętacie, Jezus powiedział. Nie to, co przychodzi z zewnątrz mnie skala, ale to, co wychodzi. I tam wymienił parę tych grzechów. 7 grzechów głównych. I mówi o tym z całą stanowczością i z całą pewnością. Bóg chce nas nauczyć swoich dróg. Ale zanim zacznie nas uczyć, zanim pójdziemy dalej, zanim zrozumiemy różnego rodzaju sytuacje, to ważne jest to, żebyśmy przyjrzeli się temu, co Jezus do swoich uczniów napisał. Ja już o tym wspominałem, ale tutaj jest cudowna prawda dotycząca nauczania Jezusa. 5 rozdział, tak? Może przeczytamy pierwszy i drugi werset. Wiesz? Oj, nie powiedziałem, że Mateusza? Przepraszam, Mateusza. Piąty rozdział Mateusza, 1-2, dla przypomnienia i jedziemy dalej. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, usiadł, przystąpili do Niego i Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc. Przystąpili uczniowie, ale był też tłum. A tutaj w Łukasza, podobnie tylko przypomnę, jest napisane, że najpierw powołał 12, a potem jest to kazanie słynne. Kazanie na górze, przypomnę, jest to spis pewnych prawd, szczególnie w Mateusza, który Jezus nauczał i Mateusz, jakby można powiedzieć, zebrał różnego rodzaju prawd. Ale jedną z istotnych rzeczy, którą Jezus przekazał, było to, że chciał przemówić i nauczać swoich uczniów. Tłum słyszał. Co usłyszał, tego nie wiemy. Ale uczniowie mieli to usłyszeć. Mieli zapoznać się z pewną prawdą, która miała być ważna w ich życiu. I myślę, że kiedy mówimy o uczniostwie, to mówimy też o nas samych. Jeżeli oddaliśmy swoje życie Jezusowi, to jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. A jako uczniowie ważne jest to, żebyśmy przyjrzeli się, co chciał Jezus powiedzieć i co chciał nauczyć swoich uczniów. Myślę, że to jest istotne, bo chciał coś przekazać bardzo ważnego. I tutaj mamy trzeci werset, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I wszystkie one zaczynają się od słowa błogosławieni. Wszystkie one zaczynają się od błogosławieni. Niesamowite nauczanie. Oto zebrał się tłum, zebrali się uczniowie, siedzieli sobie, a Jezus siadł i przemówił. Szczęśliwi, inaczej mówiąc. W języku, w którym Jezus przemawiał, użyte słowo w tłumaczeniu, jakby przekazywane to słowo, błogosławieni, brzmiało: o jakże jesteś szczęśliwy. O jakże szczęśliwy człowiek. Tam też było to użyte w taki sposób szczególny. O jakże szczęśliwy człowieku. Szczęśliwy człowiek. I wiecie, to jest niesamowite, ale był tłum i byli uczniowie i powiedzieli: o jakże szczęśliwy jesteś. Wiecie, myślę, że to jest bardzo istotne i ważne. Ale Bóg powołał nas do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. Do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. Do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. Nie powołał nas do tego, żebyśmy nie byli nieszczęśliwi. Ale szczęście wyraża się w różny sposób. I to jest jakby pewna sprzeczność, którą możemy zobaczyć w słowach Jezusa, pozorną sprzeczność. Bo zwróćcie uwagę na werset trzeci. Błogosławieni ubodzy w duchu, ale bowiem ich jest Królestwo Niebios. Zwróćcie uwagę na szczególną rzecz, która tam jest zawarta. O jakże szczęśliwy ubogi. O jakże szczęśliwy biedny. Inaczej mówiąc, o jakże szczęśliwy ten, który niczego nie ma. Ten, który nie posiada. Ten, który sam w sobie nie ma niczego, co by było cenne. To jest niesamowite, ale to mówi nam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Że Bóg jest zainteresowany tym, czy jakby przekazując tą naukę swoim uczniom, mówi tak: jesteś szczęśliwy, jeżeli jesteś biedny. Mówimy tu o biedzie duchowej. Nie mówimy tu o biedzie. Zostawmy ten świat materialny. Tak? Bo my jesteśmy w stosunku do ludzi wierzących, mieszkających w różnych zakątkach świata bogaczami. Oni nam zazdroszczą, że żyjemy w pokoju, że żyjemy w dobrobycie, że mamy ciepłą wodę w kranie, możemy pójść do toalety i możemy pójść do sklepu kupić. Mamy za co. Oni, wielu naszych braci i sióstr, błogosławi Boga, jeżeli dostaną cokolwiek do jedzenia. Jeżeli ich raz dziennie zjedzą. Mówią, ja niesamowito od tygodnia codziennie jem. Mówią, cud. Bo zdarzało się tym, że muszą nie tyle pościć, co nie mają co jeść. I to jest rzeczywistość. Są tacy, którzy muszą się ukrywać i uciekać. Albo są zabijani z powodu Ewangelii. Tego, że poszli za Chrystusem. Ale oni są błogosławieni podwójnie. O czym my nie wiemy. Są szczególnie wyróżnieni. Ale najważniejsze, że Bóg jest z nimi. Są tacy, którzy z powodu Ewangelii są zamykani w więzieniu. Torturowani i zabijani. Dzisiaj, w tym współczesnym świecie. Ale są oni w szczególny sposób błogosławieni, szczęśliwi. Ale tutaj jest mowa o tym, że szczęśliwy jest ubogi w duchu. Błogosławiony, czyli szczęśliwy człowiek, inaczej mówiąc, który uświadomił sobie własną bezradność i całą ufność swoją położył w Bogu. Inaczej mówiąc, kiedy Jezus przemawia do uczniów, mówi, tak długo, jak długo nie uświadomicie swojej duchowej bezradności, swojej własnej słabości, nie będziecie szczęśliwi. Nie będziecie oglądali Królestwa Bożego. Nie będzie ono dla was niczym. Chciałbym, żebyśmy się temu przyjrzeli, bo myślę, że to jest ważne. 15 rozdział Ewangelii Jana i tam jest napisane, beze mnie nic uczynić nie możecie. Pamiętacie? Czego Jezus to powiedział? Bo chciał powiedzieć i przekazać nam bardzo ważną i cenną rzecz. Jak długo będę miał nadzieję, że mam w sobie dobro, tak długo będę próbował zasłużyć. Tak długo będę czerpał ze swoich własnych sił. Tak długo będę walczył. Tak długo będę opierał się temu, żeby całkowicie poddać się Bogu. Myślę, że ważne jest to, żebyśmy zrozumieli słowa Ewangelii i zrozumieli w ten sposób, że Jezus mówiąc o jakże szczęśliwy człowiek, który nic nie ma, który stracił wszelką nadzieję, który nie posiada niczego. Dziwne, prawda? Chcielibyśmy, byśmy powiedzieli, że niepotrzebnie aż tak. Ale nie przyjdę, czy jakby nie będę rozkoszował się w pełni Bogiem, dopóki nie zrozumiem jednej podstawowej rzeczy. Że On i w Nim jest moje pełne szczęście. A żeby to osiągnąć, muszę z czegoś zrezygnować. Jezus widząc uczniów powiedział, tak długo jak tego nie zrozumiecie, będziecie mieli problem. I oni mieli. Pamiętacie, Jezus znalazł ich kiedyś w takiej kłopotliwej sytuacji, kiedy chłopaki siedzieli i dyskutowali, kto jest z nich najważniejszy. Dzielili się przyszłościową, przy przyszłości, kto będzie miał jakie miejsce, czym będzie się zajmował, kto będzie ważniejszy, kto będzie cenniejszy, kto jaką rolę będzie odgrywał. I oni gdzieś tam między sobą dyskutowali. Jezus na to wszystko wszedł i trochę im popsuł, bo powiedział, nie tak jest w Królestwie Bożym. Ale w Królestwie Bożym, jeżeli ktoś chce być na szczególnym miejscu, musi stać się sługą. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli chce, musi zrezygnować. Ale żeby zrezygnować, trzeba zobaczyć swoje ubóstwo. Dopóki nie zobaczysz swojego duchowego ubóstwa, dopóty człowiek będzie nieszczęśliwy. dopóki nie zobaczysz swojego duchowego ubóstwa, będziesz nieszczęśliwy, jeżeli chodzi o Boga. To jest kompletne pomieszanie, bo w świecie liczy się autorytet powiązany z pewną umiejętnością, czy pewnym tytułem, prawda? A w Królestwie Bożym to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jest wielką przeszkodą. Jeżeli uważasz się za mądrego, to w Bożym Królestwie masz przechlapane. Tak to powiem brutalnie. Jest to niebezpieczna rzecz. Zresztą jest taki fragment, że wiedza nadyma. Tak? Co idzie przed upadkiem? Pycha. Wiecie, to jest niesamowite, ale tutaj jedna z podstawowych rzeczy, którą Bóg chce nauczyć swoich uczniów, a przez nich też nas, to jest uświadomienie sobie. Myślę, że to nie chodzi o to, żeby teraz się zmusić do tego, żeby stwierdzić, no dobra, no jestem ubogi duchowy, niech tak będzie. To nie chodzi o to, żeby się ze mną zgodzić, ale zobaczyć znaczenie i sens słów Jezusa. Dlaczego On to powiedział? O co Mu chodziło? Co On chciał zrobić? Dlaczego chciał to sprawić? Bo chciał, żeby uczniowie nie opierali się na swojej mądrości. Bo ile razy to robili, to właśnie dochodziło do sytuacji, kiedy Jezus mówi, strzeżcie się kwasu faryzeuszy, to oni mówili, ojej, chleba nie wierzę. Kiedy wydawało się, że byli rozczarowani Jezusem, szli i mówili, a myśmy się spodziewali. Kiedy stanęli przed wyzwaniem, żeby modlić się o człowieka, który przyszedł ze swoim synem i nie mogli tego uczynić, wypędzić demona, to byli zdruzgotani. Wiecie, Jezus chce, żebyśmy byli wolni, ale ta wolność polega na tym, że właściwie szczęśliwi polega na tym, że musimy uznać pewne fakty. W znaczeniu duchowym jesteśmy, jeżeli chodzi o Królestwo Boże, jesteśmy duchowo ubodzy. Nie mamy nic. Bo czy my możemy kogoś uzdrowić? Czy my możemy sprawić, że ktoś może mieć dłuższą nogę albo krótszą? Czy możemy sprawić, że komuś włosy na głowie odrosną? Czy możemy sprawić, że komuś się wzrok poprawi? Czy możemy sprawić, że ktoś się będzie lepiej czuł? Czy możemy to zrobić? My czasami myślimy, że możemy. Bo wystarczy, że się pomodlimy i stanie się. To jest arogancja. To jest moim zdaniem arogancja. Nie stanie się z naszego powodu. Bo kimże my jesteśmy? Sługami nieużytecznymi. I Bóg nie wymaga od nas, żebyśmy to potrafili. Ja nigdzie nie czytam, żeby Bóg wymagał od nas, żebyśmy czynili cuda. Żebyśmy byli mistrzami w głoszeniu Ewangelii. On od nas tego nie wymaga. On wymaga od nas tego, żebyśmy uznali, że jesteśmy, że nie potrafimy nic z tych rzeczy. Że my nie mamy mocy ani zdolności do tego, żeby to uczynić. Cokolwiek w znaczeniu duchowym, no chyba, że możemy. Chyba, że macie jakieś specjalne sposoby. Jeżeli tak, to poproszę i będę modlił się o wypędzenie tego demona. Tak naprawdę, cokolwiek Bóg pozwoli, czy użyje nam swojej chwały, to nigdy nie jest z nas, ale z Niego. Dlatego Paweł często podkreślał i mówił, że tak naprawdę on jest słaby. Nie podkreślał tego w tym znaczeniu, że chciał w ten sposób podlizać się tym, którzy są słabi. Ale on stwierdził fakt. Bo nic tak naprawdę bez niego uczynić nie możemy. I w znaczeniu duchowym zrozumienia prawdy Bożego Królestwa na granicy tej mądrości nie jesteśmy w stanie niczego w sposób właściwie uczynić. Jesteśmy, jak to Paweł pisząc do Koryntian, naczyniem glinianym. Naczynie gliniane, które może być napełnione, do którego można coś wlać. Może przeciekać. Może. To wycieknie, ale jest nadzieja, że wleje się znowu. Ale wszystko to, co jest chwalebne, wszystko to, co, w czym możemy być użyteczni, wynika z Bożego działania. Pamiętacie uczniowie, którzy szli, tak, do świątyni, by co zrobić? To, co mogli zrobić, pójść się pomodlić. I kiedy szli, to coś się wydarzyło. Wydarzyło się to, że został uzdrowiony człowiek. I kiedy weszli do świątyni, by modlić się, było oczywiście wielkie poruszenie z tego powodu, z powodu uzdrowienia tego człowieka, który od lat siadywał, czy był przynoszony przed świątynię, żeby żebrać. I wtedy Piotr powiedział bardzo mądre słowa. Myślę, że zrozumiał ten fragment. Co się tak przypatrujecie nam, jakbyśmy to własną mocą uczynili? Pamiętacie? Może przeczytamy ten fragment. Dzieje apostolskie, to by była trzeci czy czwarty rozdział. Trzeci. 12 werset. Odezwał. Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się tak dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie? Jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Mądre słowa. Piotr wiedział, że jest ubogi. On jest szczęśliwy. Wiecie dlaczego? To jest niesamowite szczęście. Jest to, jakże szczęśliwy jesteś człowieku, kiedy jesteś ubogi, bo do ciebie należy Królestwo Boże. A jakże szczęśliwy jesteś, bo nie narzucasz sobie różnych razy odpowiedzialności za to, że musisz. Bóg jest tym, który to czyni. A jakże szczęśliwy jesteś, bo jesteś wolny od tego ciężaru, żeby czynić różnego rodzaju cuda i zmiany. To nie my możemy sprawić, że ludzie będą się nawracać. O jakże wielokrotnie chciałem, żeby się ludzie nawracali. Pamiętam, jak 3 lata chodziłem z Bogiem, latałem jak szalony, żeby głosić Ewangelię i nikt się nie nawrócił. Mówię, Boże, co jest grane? Ale Bóg powiedział, ty czy ja? Mówię, no ty. I odkąd powiedziałem, ty, nie ja, wszystko się zmieniło. Wiecie, byłem zdruzgotany, bo nie było tam nic we mnie. Nie mogłem powiedzieć, ja coś uczyniłem. Ja byłem jedynie towarzyszem. I oglądałem to, co Bóg czynił. I podobnie było z Piotrem i Janem, którzy szli do świątyni. Bóg im powiedział, słuchajcie, to jest niesamowite, nie trzeba zmieniać. To jest niesamowite. Czemu się przypatrujecie nam? Patrzycie na nas. Jakbyśmy to my uczynili. Zwróciliście uwagę? On powiedział, to nie my uczyniliśmy. A potem powiedział, kto to uczyni. I dlaczego to uczyni. I wiecie, to jest niesamowite, ale często oczywiście świat i ludzie postrzegają to inaczej. Ale czy mamy się podobać Bogu, czy światu? Czy mamy reprezentować Boga, czy świat? Była też podobna sytuacja później, kiedy Paweł głosił Ewangelię, tak? I tam Bóg potwierdzał to znakami i cudami, tak? I pamiętacie tą historię, że wzięli woła i idą, żeby złożyć w ofierze. A oni głoszą Ewangelię, mówią, poruszeni. Nagle patrzą, a tu woła niosą. Mówią, ofiarę chcemy wam złożyć. Jakie to musiało być przykre. Jakie to musiało być smutne, prawda? Tu pełni nadziei, że ludzie się nawracają, że naprawdę słyszą dobrą nowinę o Jezusie, a oni woła przynoszą, żeby złożyć Sylasowi i Pawłowi w ofierze. Bo to bogowie zeszli. No to zeskoczyli. Poszli do tych, zerwali, zobacz, my ludzie normalnie, tacy jak wy. My się niczym nie różnimy. Jesteśmy do was podobni. To Bóg sprawia. To Bóg to czyni wielkie rzeczy. My jedynie możemy z pokorą przyjąć tą cudowną prawdę. Jest wiele fragmentów mówiących o ubogich. Może ja przeczytam kilka, sobie tutaj wypisałem. Zapisane to jest w psalmach szczególnie. W psalmie 34 jest taki fragment. Oto biedak wołał i Pan go usłyszał i wybawił go ze wszystkich jego ucisków. 34:7. Tak już. To jest niesamowite, zobaczcie. Kogo Bóg wybawi? Ubogiego. Zresztą zobaczcie uwagę, do kogo przyszedł Jezus. Do tych słabych, chromych. Kiedy mówił, pamiętacie, jest taki fragment też w Ewangelii, że kiedy dano mu książkę do czytania, przeczytał. Oto ogłaszam rok łaski. Tak? A tam są ubodzy zapisani. Przyszedł, żeby wyzwolić ubogich. Przyszedł, żeby wyzwolić ubogich. Bogatego trudno wyzwolić. No bo z czym? Jest bogaty. Mówimy tu o bogactwie duchowym. Dalej czytamy. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich jego ucisków. Myślę, że to jest ważne, że tak samo jest w życiu każdego z nas. Jesteśmy biedni. Nie możemy wielu, nie możemy nic uczynić. Nie możemy nic uczynić. Ale Bóg, który jest mocny, który jest z nami, kiedy do Niego będziemy wołać, jest w stanie sprawić. Jezus, zwróćcie uwagę, mówiąc właśnie do uczniów, o jakże szczęśliwi jesteście. O jakże szczęśliwy jest ubogi. O jakże szczęśliwy jest. Bo do Niego należy Królestwo Boże. Czyli oni mieli tę lekcję przyjąć i mieli ją zrozumieć, i mieli się jej nauczyć, i mieli ją wprowadzić, i mieli to przekazać innym, a więc nam. To jest cudowne, ale to daje pewną przestrzeń i pewną wolność. W psalmie 9, bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na zawsze. W psalmie 37 Bóg wybawia ubogich. Psalm 72 Radować się będą dzieci ubogich. Więc tych, mówimy tutaj o ubogi, czyli ten, który tak naprawdę znalazł się w Bożych rękach. Ubogi, który woła. Jakże może wołać bogaty do Boga? O, dziękuję Ci, że jestem tak bogaty. Pamiętacie, to jest taka historia, że mam wszystko, że czuję się dobrze, że mam to, co nie tak jak tamten. Nie jestem takim grzesznikiem jak tamten. Pamiętacie, co Jezus powiedział? A stanął w oku człowiek nędzny i ubogi i powiedział, nie jestem godzien. Tak? Co zrobił? Co na to powiedział Jezus? To piękna modlitwa tego, który jest tak bogaty. Ale powiedział, tamtego Bóg wysłuchał, a tego nie. A w innym miejscu jest ostrzeżenie nawet, tak? Mówiące o tym, kiedy pisze do pewnego zboru, mówisz, wzbogaciłem się i bogaty jestem, ale jesteś pożałowania godzien. Tak? I mówi tutaj o tym, że coś oni stracili. Mówi, daj, weź oczy, weź maść na oczy, żebyś przejrzał, tak? A wtedy zobaczysz, że jesteś nagi i poprosisz o szaty. Bo tak naprawdę szczęściem naszym jest być ubogim, bo znaczy być ubogosławionym. Psalm 107, 41 werset. Podniósł nędzarza z niedoli, rozmnożył rodziny jak trzody owiec. Ubogiego podniósł z nędzy. Bo Bóg mówi, to jest niesamowita rzecz, że to jest odwrotne jak ten świat. Świat mówi, nigdy nie bądź ubogi, nigdy nie bądź biedny, ale rób wszystko, żeby cię widzieli bogatym. A Bóg mówi, nie. Pamiętacie, już będę powoli zbliżał do końca, żeby was nie zamęczyć, a to dopiero pierwsze błogosławieństwo omówione. Ale jest taki fragment, kiedy apostoł Paweł, pisząc to, co uczynił, przyjeżdżając do Koryntian. Pamiętacie, powiedział tam, przyjechałem do was nie w mądrości słowa. Nie przyjechałem, żeby się wymądrzeć. Nie przyjechałem, żeby was zalać potokiem mojej mądrości i wiedzy. A myślę, że miałem. Ale po to, żeby objawił się duch. Żeby objawiła się prawda. Żeby objawił się Bóg. Myślę, że to jest istotne. I to jest ważne, żebyśmy zrozumieli to cudowne błogosławieństwo. I uczniowie siedzący musieli to przetrawić. Musieli coś z tym zrobić. Musieli sprawić, że w ich życiu wreszcie zrozumieją. Nic beze mnie uczynić nie możecie. Ale też nie jesteśmy w stanie. Duchowo jesteśmy biedni. Ale chwała Bogu, że w Nim, to co zawsze podkreślamy, w Nim mamy tą cudowną nadzieję. Bo jak mówi psalm, kolejny, który chciałbym przeczytać. Ubogich nasycił chlebem. Że ubogim zawsze da to, co jest najważniejsze. Jezus chce do nas dzisiaj też, myślę, powiedzieć. O jakże szczęśliwi jesteście, że jesteście ubodzy. Błogosławieni jesteście. Ja wolę to niż cokolwiek innego. Wolę Boże szczęście, być szczęśliwym, będąc Bogiem, mając wrażenie, że coś posiadam, być nieszczęśliwym, że jeszcze więcej nie posiadam. Wolę być ubogim, polegając na Bogu, bo wiem, że w Nim mam wszystko. Że kiedy w swoim ubogim stanie zawołam do Niego, to wiem, że On mnie usłyszy. To wiem, że On mi odpowie. Prawdziwe szczęście. Podsumowując, jakże szczęśliwy jest człowiek, który uświadomił sobie własną, absolutną bezradność, który całą ufność swoją złożył w Bogu, bo tylko taki człowiek może wykazywać całkowite posłuszeństwo względem Boga. I dzięki temu staje się obywatelem Królestwa Niebios. Królestwo Niebios jest Królestwem Syna Bożego. Jemu została dana wszelka władza i wszelka moc. Bądźmy szczęśliwi. Niech to szczęście będzie w naszym życiu. Jak Bóg pozwoli, to na następnym odcinku zobaczymy kolejne błogosławieństwo. O jakże błogosławiony ubogi w duchu. Przyjdźmy w modlitwie. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy przypominać sobie te prawdy, które są zapisane w Twoim Słowie. I dziękuję Ci, że nauczałeś swoich uczniów, którzy nauczali nas, którzy zostawili nam to Słowo pełne bogactwa, którym możemy się zanurzyć i zobaczyć te cudowne prawdy, które są sprzeczne z pewnym porządkiem tego świata, ale są ważne w Królestwie Twoim. I coś, co wydaje się absurdalne, że ubogi może być tak bardzo ubogosławiony. Dziękuję Ci, że to słowo uwalnia nas od tej presji bycia bogatym duchowo. Ale pozwala nam w pokoju i w takiej mądrości przychodzić do Ciebie, bo wiemy, że wysłuchujesz ubogich, bo wiemy, że zwracasz się do ubogich, że nie zostawiasz samych ubogich, ale błogosławisz ich i ich potomstwo, ale błogosławisz każdego, kto przyjdzie do Ciebie i zawoła, ale przyjdzie i zawoła, mając świadomość swojej niewystarczalności, mając świadomość tego, że swojej słabości, mając świadomość swojej ułomności i braku. Panie, wiemy, że też apostołowie powiedzieli, przychodząc do Ciebie, dokąd pójdziemy, Ty masz słowa żywota. Panie, tylko w Tobie jest moc nasza i siła nasza. Nie chcemy wstydzić się Ewangelii, ale chcemy ogłaszać jej moc i zwycięstwo krzyża. Bo Panie, pokazałeś, że Twoja słabość na krzyżu jest zwycięstwem Twojej mocy. I choć ludzkie oczy wydają i mówią, że przegrałeś, ale Ty zwyciężyłeś. Zwyciężyłeś każdego, bo dokonałeś dzieła, którego nikt nie byłby w stanie uczynić. Umarłeś za mnie i za każdą siostrę i brata, którzy tutaj są. I za tych, którzy są gdzieś tam w różnych miejscach. Za to dziękuję Ci. I tak proszę Cię o to, żebyśmy byli tak naprawdę szczęśliwi. O jakże szczęśliwi, będąc ubogimi. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen.